Przestrzenie coachingu to cykl moich rozmów z ekspertami o najrozmaitszych wymiarach prawdziwego coachingu. Zapraszam do zanurzenia się w kolejnej przestrzeni. Darek Niedzielski. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnej rozmowie cyklu Przestrzenie coachingu. Dzisiejsza rozmowa będzie nieco inna niż ten format, do którego może jesteście przyzwyczajeni, który polega na tym, że zapraszam gości, którym zadaję pytania i tak rozmawiamy. To ja dzisiaj odpowiadam na pytania, które wcześniej zadali mi coachowie i osoby zainteresowane, a tematem jest neurobiologia w coachingu, czyli nauka o mózgu, a coaching. Wynika to z tego, że dzisiejsza rozmowa jest 50, czyli to już było 49 rozmów przestrzeni coachingu przed nami i w ten sposób postanowiłem jakoś tak nieco odmienić te nasz standard naszych rozmów. Dodatkowo z uwagi na ten jubileusz, mały, ale zawsze, mam dla Was pewien prezent, pewną propozycję, ale to w trakcie może się dopiero ujawni, więc proponuję wytrzymać do końca naszej rozmowy. No dobra, to zacznijmy od pytań, które mi zadaliście. Poprosiłem kiedyś na grupie coachowi coachem o to, żebyście zapytali, czym jesteście zainteresowani, jakimi obszarami, co byście chcieli dowiedzieć, jeśli chodzi o mózg, naukę o mózgu i coaching. I pierwsze pytanie było takie, skąd w ogóle pomysł, żeby się tym tematem zainteresować, skąd taka potrzeba, no i żebym tak mniej więcej pokrótce przybliżył moją drogę do zainteresowania się neurobiologią, mózgiem i w połączeniu z coachingiem. Ja kończąc szkołę coachingu, a było to circa na dzień dzisiejszy, ja wiem, z 11-12 lat temu, wyszedłem tak jak chyba większość absolwentów szkół, pełen takiej wiedzy, głównie bym ją nazwał metaforyczną, czyli plecak, wspólnie towarzyszyć klientowi i tak dalej. Tak nie do końca uzbrojony w wiedzę, skąd się biorą pewne paradygmaty coachingu, takie niezwykle istotne i ważne rzeczy, które są podstawą dobrej sesji coachingowej, czyli otwarte pytania, orientacja na przyszłość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem pomału szukać odpowiedzi na to pytania, gdyż uważałem, że bez odpowiedzi na nie, no będzie mi dosyć trudno tę profesję pełnić. I w tym momencie wpadła książka, którą być może wiele osób z Was zna. Mówię tutaj o fundamentach coachingu. W dużej części napisaną przez Davida Rocka. I tam ją przeczytałem i w zasadzie znalazłem odpowiedzi na wszystkie pytania. I tak naprawdę to pojawiły mi się odpowiedzi na te wszystkie paradygmaty, o których mówiłem nieco wcześniej. Zresztą jeśli chodzi o te paradygmaty, to trochę później również o nich więcej opowiem. To było pierwsze pytanie, czyli jak to się wszystko zaczęło. Tak na marginesie, to jak pewno też wiecie, fundamenty coachingu potem zostały przeze mnie wydane. A teraz, ponieważ się okazało po tych 5 latach, kiedy już umowa wygasła, że książka ta cieszy się olbrzymią popularnością, no to postanowiłem ją niejako wznowić. Kolejne pytanie, które mi zadaliście, to było takie, co było moim największym osobistym odkryciem? Rozumiem, że tutaj chodzi o osobiste odkrycie dotyczące nauki o mózgu. No, takich odkryć było sporo, natomiast jakbym miał wybrać jedną taką najbardziej istotną rzecz, to było to odkrycie Benjamina Libeta. To może pokrótce opowiem, jak ono wyglądało, na czym polegało. Wyobraźcie sobie taką linię, prawda, poziomą, gdzie w środku mniej więcej tej linii stawiacie krzyżyk i troszeczkę dalej, idąc w prawo, stawiacie drugi krzyżyk. Ten pierwszy krzyżyk w środku to jest krzyżyk, który mówi o tym, że coś postanawiam zrobić, czyli w tym momencie postanawiam Wam o tym opowiedzieć. Drugi krzyżyk, ten bardziej w prawo, odległość między tymi krzyżykami to jest mniej więcej, zależy od źródła, 0,2 bądź 0,3 sekundy, to jest sytuacja, w której zaczynam działać. Zaczynam niejako realizować to swoje wcześniejsze postanowienie. I tak jak popatrzymy teraz, no to w zasadzie to nie ma nic dziwnego, jest pewna myśl, jest postanowienie działania i działanie. Natomiast to, co odkrył Benjamin Libet, jest dla mnie naprawdę szokujące. Okazało się, jak przyjrzał się w tym fragmentom mózgu, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, że one aktywują się odrobinę wcześniej, to też jest około 2 bądź 3 dziesiątych sekundy, wcześniej niż pojawia się to w mojej niejako świadomości. Czyli można powiedzieć, i to było tak cel, ten klucz tego odkrycia, że mój mózg postanowił, że coś się stanie nieco wcześniej, niż ja sobie ten fakt uświadomiłem. I dlaczego to takie rewolucyjne jest? Dlaczego to tak zmienia pogląd na świat? Otóż można powiedzieć, że coś, co nazywamy wolną wolą, tutaj zostało w pewien sposób zakwestionowane. No bo czy ja rzeczywiście odpowiadam za wszystko to, co się mi zdarza, skoro tak naprawdę okazuje się, że to mózg podejmuje za mnie decyzję. Że to mózg jest tym głównym czynnikiem i tym głównym sterującym moim działaniem. I to oczywiście miało wielkie konsekwencje i filozoficzne, i prawne, no bo skoro mój mózg działa, ja jestem za to nieodpowiedzialny, ja robię to, co mi, ja jako ten świadomy, robię to, co on mi każe, no to jak ja mogę za to odpowiadać? I oczywiście była duża dyskusja na ten temat i oczywiście to podejście, że ja nie odpowiadam, no nie utrzymało się, tak można powiedzieć. Gdyż powiedziano, to byli naukowcy, neurobiologowie, że te drugie 0,2 bądź 0,3 sekundy, czyli od momentu, kiedy ja sobie uświadamiam, do momentu, kiedy zaczynam działać, to jest coś, co można nazwać prawem weta. Czyli ja w tym czasie mogę zmienić w sposób świadomy tę decyzję, którą niejako za mnie próbuje podjąć mój mózg. Czyli nie jest tak, że ja nie mam żadnego wpływu na to, co każe mi mój mózg zrobić. I tak jak mówiłem, no dla mnie to było chyba jedno z największych odkryć, jak to się przekłada na coaching. No jeżeli ja mam sesję z klientami, jeżeli ja im opowiadam o tym odkryciu, to jest dla nich też pewnego rodzaju takie duże pole do własnych refleksji. I w tym momencie zaczynają przywoływać sytuacje, kiedy podejmowali gwałtowne decyzje, których potem żałowali, kiedy po wypowiedzeniu pewnych słów pojawiała się, a dlaczego, pojawiało się coś takiego, a po co ja to powiedziałem. Myślę, że to również z naszego prywatnego życia też możemy wiele takich przykładów przytoczyć, że coś się, w cudzysłowie się mówi, jak to się mówi, chlapnie, a potem tego żałuje. Stąd pamiętajmy, że mamy to prawo weta, że zastanówmy się może najpierw, zanim będziemy tak szybko działać, czy to, co chcę zrobić, jest dla mnie, jako dla mnie, najbardziej korzystne, najlepsze. No i to było coś na temat mojego największego osobistego odkrycia. I tu kolejne pytanie przytoczę. Ono brzmi tak. Co kiedyś uważaliśmy za prawdę, a teraz już wiemy, że jest inaczej? Czyli update wiedzy o neurobiologii w coachingu. Taka uwaga natury ogólnej. Generalnie nauka o mózgu jest stosunkowo młodą nauką. Ona liczy mniej więcej tak naprawdę 40 lat, bo między 40 lat temu w Stanach powstał taki duży projekt badawczy na temat mózgu, co nie znaczy oczywiście, że wcześniej nic się nie darzyło. Natomiast taki duży przełom, zresztą wynikający z dużych zainwestowanych pieniędzy, to właśnie jest mniej więcej te kilkadziesiąt lat. I jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju odkrycia, to widzimy, że z biegiem czasu one są w pewien sposób weryfikowalne, pojawiają się nowe hipotezy, następuje zmiana podejścia do tego, co jeszcze do niedawna stanowiło takie twarde i konkretne odkrycie, bądź wręcz czasami prawo dotyczące mózgu. To taki, wiem, najbardziej spektakularny chyba przykład z ostatnich czasów, to jest chyba najbardziej popkulturowe pojęcie neurobiologii, którą spotykamy w neurobiologii, czyli neurony lustrzane. Zwykle mówię tak, że to można czasami nie wiedzieć, że ma się mózg, natomiast większość ludzi wie, że ma neurony lustrzane. Tak to zostało, mówię, w tej popkulturze wypromowane. Bliższe badania zaczynają pokazywać, że nie wszystkie te założenia, które jeszcze do niedawna były, i założenia i nadzieje, które były pokładane w neuronach lustrzanych, no, się potwierdzają. Trzeba jedną rzecz bardzo istotną pamiętać, że tak naprawdę to największa część tych odkryć, jeśli mówimy o neuronach lustrzanych, no to wynika z badań nad zwierzętami. Jakby ze swojej zasady badania te są mocno inwazyjne, czyli mówiąc po prostu, no, trzeba wchodzić elektrodami, innymi rzeczami, innymi środkami, no, w głąb mózgu, co w przypadku badań nad człowiekiem tak od strony etycznej nie do końca jest akceptowalne. Czyli nie jest tak, że wszystko to, co się próbuje tymi neuronami lustrzanymi wytłumaczyć, jest rzeczywiście prawdą. Ale to jest temat jakby oddzielny, sam w sobie. I wracając do głównej części tego pytania, czyli co jeszcze do niedawna było jakimś takim istotnym i ważnym elementem, teraz ulega zmianie. I ja myślę, że takim elementem jest przejście z modelu McLeana. Model McLeana jest to pierwsze takie podejście strukturalne i funkcjonalne do mózgu. To powstało mniej więcej, ja wiem, teraz od dzisiaj licząc, to będzie około 70 lat temu, to były lata 50., gdzie według właśnie McLeana mózg się dzieli na mózg gadzi, mózg saczy oraz korenową. I każda z tych trzech części ma pełni jakieś funkcje określone, zdefiniowane, które odpowiadają za czy to nasze zachowania, czy na przykład nasze emocje, czy zachowania takie automatyczne, jak w przypadku mózgu gadzi. Emocje to oczywiście jest mózg saczy, czyli układ limbiczny. No i ta część intelektualna, ta myśląca, coś, co stanowi istotę człowieczeństwa, to jest koranowa. I według ostatnich badań, według ostatnich takich podejść neurobiologów, oni zmieniają ten model McLeana jako taki najbardziej istotny i ważny na model sieci neuronalnych. I myślę, że jest to jedna z największych zmian takich strukturalnych i podejść do tego, jak ten mózg postrzegamy, jakie mamy cele dalsze badawcze. I tak wracając do tego, to według tego najnowszego podejścia mózg to zbiór różnych sieci neuronalnych, które posiadają różnego rodzaju funkcje, które pełnią różnego rodzaju role i które mają różne cele. Takie chyba znowu najbardziej popularne sieci teraz to jest sieć systemu pierwszego i sieć systemu drugiego. Tutaj tak znowu, jeżeli chodzi o taką prostą, łatwą literaturę, stosunkowo najwięcej możecie znaleźć w pracy Daniela Kahnemana. To jest książka Pułapki myślenia. Myślę, że to też jest dosyć popularna pozycja i wielu z Was ją zna. Gdzie on właśnie, tak na marginesie, Daniel Kahneman jest chyba jedynym takim psychologiem, neurobiologiem, który uzyskał Nagrodę Nobla z ekonomii. Gdyż on w tych swoich pracach pokazał, jak mózg nasz, jego działanie wpływa na podejmowanie decyzji na poziomie i na płaszczyźnie ekonomicznej. I ile my popełniamy tutaj błędu. Stąd się też pojawiło pojęcie błędów poznawczych, czyli nic innego jak tak zwany heurystyk. I co teraz z kolei, jeśli mówimy o tej sieci, bo tutaj Daniel Kahneman i pułapki myślenia to znowu temat sam w sobie. Ja polecam tę książkę dla osób, które chcą trochę więcej się na ten temat dowiedzieć, gdyż naprawdę warto. W ogóle sam tematyka błędów poznawczych, tych heurystyk jest no fascynująca. Dopiero widać, jak ten mózg czasami potrafi nami rządzić, tak wręcz powiem. i że czasami podejmujemy pewne decyzje, które nie są zgodne z naszymi, tak naprawdę, z naszymi interesami. No dobrze, to wróćmy teraz, co wynika z procesu coachingowego, albo jak proces coachingowy jest związany z tymi sieciami. Myślę, że dla Was wszystkich jest jakby oczywiste, że tak w pewnej dużej syntezie, mówiąc o procesie coachingowym, to mówimy o takich dwóch podstawowych jego etapach. No mówię, to jest taka mocna synteza. Faza budowania świadomości i faza planowania działań. Czyli po pierwsze rośnie nasza świadomość, my coraz więcej dowiadujemy się o sobie, dowiadujemy się o warunkach, w których żyjemy, a potem efektem, to jest jakby rzecz konieczna, efektem musi być planowanie działań, no i tych działań wykonanie. I znowu okazało się, że te dwa etapy, które się pojawiają w czasie naszej sesji coachingowej, wykorzystują dwie różne sieci neuronalne. W fazie budowania świadomości klient korzysta z czegoś, co nazywamy sieci trybu domyślnego, to jest DMN. I dzięki tej sieci, dzięki pracy tej sieci, pojawiają się różnego rodzaju wglądy, wizualizacje. I tak jak można nazwać tę sieć, że jest to sieć być, typu być. Ja jestem. Jak znowu się domyślecie, jest to mocno związane z uważnością, ze skupieniem się na temacie, właśnie z wizualizowaniem. I teraz też jest to oczywistość, jednak celem coacha nie jest trzymanie klienta tylko w fazie być. Dla celów tworzenia planu działania, klient musi przejść na korzystanie, i to jest druga sieć, z sieci trybu aktywnego. To on ma skrót angielski TPN. I ta sieć nazywa się działać. Czyli również, jak też pewno zdajecie sobie z tego sprawę, sieci TPN, czyli sieci działań, czyli sieci trybu aktywnego, to jest trzeci opis, również korzystamy we wstępnej fazie sesji, czyli przy określeniu celów. To, co jest istotne i ważne, te obie sieci nie mogą działać jednocześnie. Czyli albo działamy, albo jesteśmy. I teraz, jak nieco dokładnie popatrzymy na funkcję obu sieci, to sieć DMN, czyli ta pierwsza, czyli tryb domyślny, uaktywnia się, kiedy marzymy, wizualizujemy, mamy jakieś różnego rodzaju wglądy, przyglądamy się rzeczom i sprawom z różnych perspektyw. Kiedy coś wspominamy, myślimy o tym, o czym inni myślą, myślimy również o sobie. I myślę, że to właśnie również jest jeden z powodów, dlaczego nazywa się ta sieć siecią być. I w tej części budowania świadomości rolą coacha jest cały czas pobudzanie tej sieci do aktywności, gdyż tak jak mówiliśmy wcześniej, tutaj się pojawiają wglądy, tutaj patrzymy na to z różnych perspektyw, jeszcze raz budujemy naszą świadomość. Z kolei sieć TPN, czyli sieć ta działać, czyli trybu aktywnego, uaktywnia się wtedy, kiedy planujemy, rozważamy opcje, analizujemy, kiedy skupiamy się na chęci zmiany otaczającego nas świata i chcemy rozwiązać problemy i zadania, które są postawione przed nami. Dlatego też jest to sieć działać. I ona tutaj, tak patrząc funkcjonalnie, te obie sieci są rozłożone po całym mózgu, natomiast w przypadku sieci tej być jest to trochę bardziej zorientowane na prawą półkulę. W przypadku sieci działać, czyli planowanie i takie bardziej analityczne podejście do naszych zadań, głównie jest to związane z korą przedczołową, czyli tą częścią najmłodszą, a raczej, no tak, najmłodszą, która jest jednocześnie jakby siedzibą naszej świadomości, naszego indywidualizmu. Wiemy znowu z naszego doświadczenia coachów, jak trudno prowadzi się sesję z klientem zorientowanym zadaniowo, czyli głównie pracującym z siecią TPN. Jak trudno proponować mu różnego rodzaju wizualizacje i inne ćwiczenia. wychodzące poza taki konkretny, twardy konkret, w którym dobrze się czuje ten klient. On po prostu przyzwyczajony, czy głównie to wynika z przyzwyczajenia i wychowania, no, lubi korzystać z sieci TPN. Z drugiej strony, prawda, i to jest jakby przeciwieństwo, jeżeli klient jest niezdolny do podjęcia planowania, a następnie działań, i cały czas jest zanurzony w swoich emocjach, wtedy działa głównie w sieci DMN, czyli tej być. On będzie wtedy tak, ja wiem, no, jak można powiedzieć, bardzo chętnie nurkował w głąb siebie, ale bardzo mu trudno podjąć ten trud budowy planu działań i, co jest istotne, następnie ich realizacji. I cała teraz mądrość, umiejętność i sztuka całego procesu coachingowego to jest sztuka integracji jednej, drugiej sieci i optymalnego ich wykorzystania w optymalny sposób i w optymalnym czasie. Stąd tego różnego rodzaju ćwiczenia. Chociażby tutaj takie najbardziej popularne karty, praca z metaforą i tak dalej, i tak dalej. No, nasze tutaj spotkanie nie jest jakby fragmentem szkoleń, więc nie będę tego dalej pogłębiał. I to było to drugie pytanie, odpowiedź raczej na to pytanie. Kolejnym tematem było, czym jest neuroplastyczność i jak ją wykorzystać w procesach edukacyjnych. Oj, to jest znowu pytanie, książka. Tak pokrótce. Neuroplastyczność jest to ta cudowna umiejętność mózgu do nieustannej własnej zmiany. Czyli mózg tak naprawdę nie jest to, że on tam kończy swój rozwój tam w wieku 200 paru lat, a potem to już tylko zjazd w dół, tylko on może się uczyć cały czas. Uczenie się to jest nic innego jak powstawanie nowych połączeń neuronalnych między neuronami w mózgu, ale również cały czas odbudowywanie, dbanie o połączenia, które już istnieją. Tutaj bardzo ładnie to ujął, znowu w kontekście mózgu, Jeffrey Schwartz, to jest też taki neurobiolog i terapeuta, któremu kiedyś David Rock, autor książki Fundamenty Coachingu, opowiadał, czym jest coaching. I Jeffrey Schwartz tak słuchał i po pewnym czasie powiedział, no teraz już wiem, czym jest coaching. To jest sterowanie procesem neuroplastyczności przez nas samych. Czyli mówiąc innymi słowy, wy drodzy coachowie, pracując z klientem, nic innego nie robicie, tylko wykorzystujecie w swojej pracy neuroplastyczność. Tak jak powiedziałem, neuroplastyczność jest to stworzenie nowych połączeń. A ten cudowny moment, który jest zawsze takim, ja wiem, stanem oczekiwanym przez każdego coacha, czyli kiedy klient mówi, wow, już wiem, to jest nic innego jak dowód na to, że powstaje bądź powstało nowe połączenie neuronalne. I klient mówi, wow, już wiem, już znalazłem. Pamiętajmy, że wtedy powstało nowe połączenie neuronalne. Z tym, że istotna sprawa jest taka, że to, że ono powstało w danej chwili, to nie znaczy, że ono przetrwa. Dlatego też znowu trzeba wprowadzać wszelkie techniki, które temu pomagają, które to wzmacniają. I dlatego też to pewno znacie w swojej pracy. Są to prace domowe, są to powtórzenia, są to niejako powroty. Nic innego nie robimy, tylko tak cały czas drążymy i pogłębiamy tę jeszcze płytką kolejinkę, która się pojawiła w czasie naszej sesji. Neuroplastyczność, tak jak mówiłem, jest to oddzielny temat. Tutaj tylko troszeczkę tak zarysowałem. I kolejne pytanie, no to będzie związane z neuroplastycznością, jest następujące. Jakie odkrycia neurobiologii można wykorzystać w coachingu? Ja myślę, że to tak troszkę trudno jest mówić o jakie konkretne odkrycia neurobiologii można wykorzystywać w coachingu, tylko ja bym powiedział, jakie wykorzystujemy. I taką najbardziej oczywistą odkryciem, takim najbardziej oczywistym odkryciem jest właśnie odkrycie neuroplastyczności, o czym mówiłem nieco wcześniej. Dzięki neuroplastyczności można wyjaśnić, uzasadnić w te wszystkie znane paradygmaty coachingu. To jest to, od czego tam zacząłem, czyli dlaczego pytania otwarte? Dlaczego obecność coachingowa jest tak istotna? Dlaczego nie należy dawać rad? Orientacja na przyszłość, cel pozytywny, orientacja na rozwiązania, a nie problemy. Teraz każde z tych paradygmatów no, znajduje swoją odpowiedź, kiedy przyjrzymy się procesowi neurobiologii. Pytania otwarte to jest nic innego, tylko uruchomienie. Wyobraźmy sobie, żeby się połączyły te neurony poszczególne, wprowadzamy niejako te neurony w takie drgania, w których one znajdują możliwość połączenia. I jeżeli już nastąpi takie połączenie, to wtedy, to co mówiłem wcześniej, jest moment wow, odkrycie. Pytania zamknięte, na które odpowiedź jest tak bądź nie, nie mają takiej umiejętności. Pytanie zamknięte sprowadza się do sprawdzenia potem, czy mam już takie połączenie neuronalne, czy go nie mam. Natomiast nie zachęca do tworzenia, do poszukiwania, do nawiązywania tych relacji. Orientacja na przyszłość. Orientacja na przyszłość też jest to zachęcenie do zmiany, gdyż orientacja na przyszłość jest to, idzie w stronę budowania nowych połączeń, a nie patrzenia, jakie połączenia mam w tej chwili. Orientacja na rozwiązania, a nie na problemy. To dokładnie ten sam powód. Czyli poszukuję nowych rozwiązań, zachęcam mózg i neurony do łączenia się, a nie skupiam się na tym, co już posiadam. Kolejne pytanie. Co pomaga właśnie w tworzeniu tych połączeń neuronalnych, które, tak jak mówiłem, są podstawą? Takie połączenia są możliwe dzięki wykorzystaniu zasady intention i attention oraz repeating. To jest tak z angielska. Co znaczy intention i attention? To znaczy po pierwsze, żeby nowe połączenie powstało, to musi być wola. Musimy chcieć, żeby ono powstało. Jest to warunek podstawowy. Sami wiemy, że z klientem, który nie chce zmiany, się nic nie uda. Tam musi być jego chęć tej zmiany. Czyli musi być jego intention. Zresztą nie tylko jego intention, ale również musi być intention coacha. Oczywiście same intention też nie wystarcza. Żeby pójść dalej z tym procesem, musi być również attention, czyli musi być skupiona uwaga na te działanie. Dlatego znowu, jeżeli klient jest rozproszony, jeżeli myśli o tysiącu innych różnych rzeczach, jeżeli nie jest skupiony na temacie, zmiana nie zaistnieje. To byśmy mogli porównać z pewnego rodzaju uważnością od strony klienta oraz z obecnością coachingową, jeśli chodzi o coacha. Coach będący uważnym na klienta będzie wspomagał proces budowy nowych połączeń po jego stronie. I trzecia rzecz to jest repeating, czyli powtarzanie. Istnieje pojęcie w neurobiologii neurodarwinizmu. Neurodarwinizm to jest nic innego, tylko taka zasada mówiąca, że połączenia niewykorzystywane obumierają. Neurony niewykorzystywane giną. Czyli to wszystko, każde z połączeń, które nie jest stosowane, no po prostu zanika. To jest tak jak ze ścieżką, którą wydeptaliśmy, a potem przestał ktoś chodzić. Ona po prostu w pewnym momencie zarośnie znowu. Dopiero jeżeli ileś razy przejdziemy, jeżeli powtórzymy, przedepczemy tę ścieżkę, ona ma szansę na to, żeby dalej trwać. Tak samo w coachingu. Powtórzę to jeszcze raz. Pojawienie się pierwszego wglądu nie gwarantuje sukcesu. Należy to wzmocnić, przedreptać, powiem tak w cudzysłowie. Słuchajcie, co jeszcze tutaj patrzę. Sądzę, że jeszcze tak chyba powinienem kiedyś ciąg dalszy, bo nie na wszystkie pytania teraz odpowiem. No właśnie, to jest na temat lektur i na temat korzystania z wiedzy i dojścia do tej wiedzy. Tak jak ja powiedziałem, to dla mnie jakby takim pierwszą książką to były Fundamenty Coachingu. Ta książka poza tym, że miała dosyć sama w sobie, dosyć istotną treść, dosyć ważną i taką treść zmieniającą, to jeszcze miała jedną olbrzymią cechę. Była tam dosyć dużo pokazanej literatury związanej z tymi tematami. Tak naprawdę to jest kilkadziesiąt stron literatury. I ja czytając tę książkę, jak dochodziłem do momentu, kiedy, no bo coś szczególnie dla mnie interesującego, patrzyłem, jaka jest literatura i sięgałem po kolejną książkę. To jest coś, co ja nazywam takim choinkowym poszukiwaniem wiedzy, czyli od jednej gałązki przechodzę na kolejną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem oczywiście mając tę książkę, tam jest kolejna literatura i znowu pogłębianie, pogłębianie, pogłębianie. Dlaczego to jest takie istotne? To dlatego, że wchodzimy wtedy w takie obszary, które nas interesują, gdzie czujemy, że coś jest dla nas istotne i ważne, coś to możemy wykorzystać. Swego czasu zresztą na ICF-ie, czyli International Coaching Federation, była taka na stronie, była taka część, taki, ja wiem, bank wiedzy, o ile pamiętam. I tam były pomieszczone wszystkie odkrycia naukowe dotyczące coachingu. Bardzo duża część tam dotyczyła neurobiologii. Ja teraz nie wiem, czy jeszcze ta strona jest, czy ona jest hołubiona. Jeżeli ktoś jest członkiem ICF-u, ja już nie jestem z uwagi na emeryturę, to będę wdzięczny, żeby dał jakoś znać, czy jest taki dostęp. Mówię, tam było można mieć dostęp do takich najnowszych, istotnych, ważnych badań. Bardzo dużo z tego ja czerpałem. I słuchajcie, i to byłoby chyba na tyle. Chyba byłoby wszystko na takie solo. I teraz z okazji tej 50. rozmowy dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą, jak mózg, znajomość mózgu wpływa na coaching, chciałbym zaoferować kurs Coaching Mózgu Społecznego, który jest na stronie akademia-dn.online i który po wprowadzeniu kodu promocyjnego 50 rozmowa, czyli 50 rozmowa, na tym w czasie zakupu, możecie go wtedy kupić z 50% upustem. Czyli z okazji 50 rozmowy 50% upustu na kurs Coaching Mózgu Społecznego. Tutaj nasza rozmowa trwała, nazwijmy to rozmowa, trwała około 30 paru minut. Tam cały kurs to jest 16 lekcji, których no każda lekcja to właśnie jest około 30 minut. Jest dużo ćwiczeń, jest dużo takich konkretnych informacji. Jest również jedno zaproponowane narzędzie. Jest to model P-Brain, czyli model potrzeb społecznych mózgu. Model, który stosuje i narzędzie, które stosuję również w swoich sesjach i którego nauczam również swoich studentów i uczestników moich kursów. I teraz mam taką prośbę, bo to tak jak powiedziałem, to nasze dzisiejsze spotkanie to jest trochę ponad 30 minut. Jeżeli uważacie, że chcecie jeszcze czegoś więcej się dowiedzieć o mózgu, o relacji z coachingiem, serdecznie zapraszam do komentowania i do przesłania mi jakiejś informacji, jak to się ładnie mówi, informacji zwrotnej. No i cóż, i dzisiaj, tak można powiedzieć, trzymając dotychczasowy standard kończenia rozmowy, waszym i moim gościem był Darek Niedzielski, coach poziomu PCC, a tematem był mózg i neurobiologiczne aspekty procesów coachingowych. Dziękuję bardzo, zapraszam, dobrego dnia, dobrej nocy i w ogóle wszystkiego dobrego życzę.